Witam was serdecznie, bracia i siostry, w tym szczególnym imieniu, w tym jedynym imieniu, w tym imieniu, w którym już od 30 lat idę, prowadząc zwycięskie życie chrześcijańskie. Cieszę się razem z żoną, możemy być razem z wami po raz kolejny raz tutaj w kościele Dobra Nowina. I pozwólcie, że przekażę wam serdeczne pozdrowienia od waszej siostry Anastazis w Legnicy. Jeżeli jesteście uważnymi słuchaczami Biblii, to rozumiecie te pozdrowienia. Pamiętacie chyba drugi list Jana, kiedy Jan pisze do pani i tam również są pozdrowienia dla jej siostry i w tym rozpoznajemy zbory pańskie. Prawda? Jesteście zborem pańskim, oblubienicą. A więc pozdrowienia od waszej siostry z Legnicy Anastazis. Anastazis znaczy zmartwychwstanie. A więc żyjemy zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem. Wiecie, ja miałem możliwość poznać i wierzę, że wielu z nas poznało dwa oblicza Jezusa Chrystusa. Pierwsze oblicze jest to oblicze Baranka Bożego, który 2000 lat temu przyszedł na ziemię, urodził się w ciele, w Betlejem. I on przez około 33 lata żył na ziemi. W 30 roku swojego życia rozpoczęła się jego służba. Po około 3 latach został złożony w ofierze. Baranek Boży, który zgładził grzechy świata. Ale znam jeszcze jednego, czy inaczej, drugie oblicze tego Jezusa. Nie wiem jak wy, ale ja już nie czekam na Baranka Bożego, który przyjdzie, aby zgładzić grzechy świata, ale czekam na Króla Królów i Pana Panów, który przyjdzie w całej swojej chwale po Kościół. To są dwa obrazy Jezusa Chrystusa, które powinniśmy nosić w naszym sercu. Jan Apostoł, ten pierwszy obraz, to był Jezus, ten jego przyjaciel, ktoś bliski, podobny jemu, o który opierał się, o pierś wieczerniku. Pamiętacie, Jan siebie nazywa uczniem, który był szczególnie miłowany przez Pana. Jan był bardzo wrażliwą osobą. Jan w swoich listach bardzo dużo mówi o miłości. On bardzo emocjonalnie przeżywał obecność Pana Jezusa. Kładł się na jego piersi. O, nieraz się cieszył, jak Pan Jezus go pogłaskał po głowie. Ale później ten sam Jan miał również spotkanie z Panem Jezusem i jakże inaczej zareagował. Ten Jan, który już jest zesłany na wyspie Patmos, zesłany z powodu wiary w Jezusa Chrystusa, tam ma widzenie. I pamiętacie, nagle stanął przy nim ktoś i kiedy on spojrzał na niego, nie był w stanie stać na nogach. Lęk, bojaźń, strach tak wypełniły jego serca, że upadł na ziemię jak umarły. I wtedy ten, który mu się objawił, podszedł i mówi: nie bój się, to ja jestem. Byłem umarły, ale żyję. Kim on był? To był ten sam Jezus Chrystus, a jednak jakże inny od tego, którego Jan pamiętał w wieczorniku, Baranka Bożego, zbitego, umęczonego, a nagle przed nim staje ktoś pełen chwały, mocy, jakże oblicze jego było inne. I takiego Chrystusa my oczekujemy. To jest ten Chrystus, który dziś pośród nas jest w Duchu Świętym. Bracia i siostry, tak przez chwilę, kiedy uwielbialiśmy Pana Boga tymi pięknymi pieśniami, pomyślałem sobie, że 35 lat temu miałem wielką radość i przywilej być tutaj w Wiśle po raz pierwszy. Miałem wtedy 23, w zasadzie rocznikami 24 lata. Był to styczeń. Nie pamiętam, w którym miejscu Wisły byłem. Było to spotkanie Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Etyki Chrześcijańskiej.
Moi kochani, ja byłem dopiero nawróconym chłopakiem. 2 miesiące wcześniej spotkałem się z Jezusem Chrystusem. 2 miesiące wcześniej coś niezwykłego stało się w moim życiu. Młody 23-letni chłopak, który był zupełnie zagubiony, zaginiony, oto on nagle stał się nowym stworzeniem, kimś zupełnie innym. Moja żona wtedy jeszcze nie znała Pana Jezusa, kiedy przyjechałem tutaj do Wisły. I pamiętam, jak w czasie jednego spotkania grupka osób staliśmy w modlitwie i ktoś podszedł do mnie, nałożył ręce i powiedział: Marek, tak mówi Pan. I to było bardzo krótkie słowo, które jest też zapisane w Biblii. Powiedział on: będziesz zbawiony ty i dom twój. I to wszystko. Och, już nie mogłem się doczekać, żeby wrócić do domu i spojrzeć na moją na pewno już nawróconą żonę. I kiedy wróciłem do domu, okazało się, że żona wcale nie była nawrócona. Przywitała mnie troszeczkę z żalem i pretensją, że ją zostawiłem. Gdzieś tam sobie pojechałem, a ona musiała z dzieckiem sama zostać. Wiecie, po jakimś czasie to proroctwo znów zostało ożywione. I dokładnie rok po moim spotkaniu z Jezusem. Nie w czasie wielkiej ewangelizacji, ale żona była na małej grupie domowej naszych przyjaciół z kościoła. I tam ona spotkała się z Jezusem Chrystusem. Urodziła się nam później córeczka. Po wielu latach najmłodszy syn. I dzisiaj mogę powiedzieć tak. Bóg Słowo. Nie jestem tylko ja zbawiony, ale cały nasz dom. Mało tego. W tym czasie również otrzymałem proroctwo. I znów to proroctwo, to był pewien werset z Bożego Słowa. Słowo to brzmiało tak. Całym domem Panu Bogu służyć będziesz. Ja wtedy jeszcze kompletu dzieci nie miałem. Miałem dopiero pierwsze dziecko, małego chłopca. Ale Bóg jest wierny swojemu słowu. Dzisiaj to słowo wypełnia się w naszym życiu. Całym domem służymy Panu Bogu. Ten mały chłopiec, który wtedy się urodził, dzisiaj już od kilku dobrych lat jest pastorem. We Wrocławiu prowadzi w tej chwili 2 kościoły. Nasza córka jest liderem grupy uwielbienia w takim małym wiejskim kościółku na Opolszczyźnie. Nasz najmłodszy syn, Marek Junior, za kilka tygodni wyjeżdża z grupą młodych ludzi w ramach generacji T. Lecą do Irlandii, aby tam na ulicach głosić Boże Słowo. Wiecie, to jest fantastyczne, kiedy całym domem możemy służyć Panu Bogu. Mamy już 6 wnuków. Kilkanaście dni temu urodził się nasz najmłodszy wnuk, Maksymilian. Także mamy 3 wnuczki, 3 wnuków. I wierzę, że oni po nas przejmą tę pałeczkę w tej sztafecie do Królestwa Bożego. I również obietnica całym domem dotyczy również ich. Pierwsza wnuczka ma 12 lat. To już jest taka dojrzała, fajna panna. Kiedy ona nieraz przychodzi do mnie, mówi: dziadziuś, ja ciebie kocham. To ja do niej mówię: przestań się ze mnie naśmiewać. Jaki ze mnie dziadziuś? Nie macie wrażenia, że gdzieś tam ciężko nam się zgodzić z tym, że na zewnątrz jesteśmy dziadziusiami, bo przecież wewnątrz ciągle jesteśmy tymi małymi dziećmi Bożymi, których duch odnawia się każdego dnia. Amen. Moi kochani, przed chwilą zanieśliśmy cudowną modlitwę. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, ja chciałbym dzisiejsze przesłanie w dużym stopniu skierować do młodego pokolenia.
Ja widzę, że tu jest dużo młodych osób i nawet tak pomyślałem w pewnym momencie, żeby podejść na kazalnicę i zachęcić w tych indywidualnych modlitwach, żeby przynajmniej 3-4 osoby poniżej 30 roku życia głośno się pomodliły. Bo nie wiem, jakoś te indywidualne modlitwy, nie wiem, czy macie wrażenie, że pozostawiliśmy starszemu pokoleniu. A przecież naszym celem jest to, aby przejmować to błogosławieństwo i dalej ten ogień nieść. Dlatego chciałbym do was dzisiaj skierować, młodzi ludzie. Miałem wtedy 23 lata, kiedy spotkałem się z Jezusem Chrystusem. I wierzcie mi, że idąc za Nim nie straciłem ani jednego dnia życia. Ani jednego dnia życia nie straciłem. Moje życie to jest jedna wielka, wspaniała przygoda, w której jest bardzo dużo różnych, bardzo trudnych, niewygodnych sytuacji, przez które za każdym razem Pan nas przeprowadza. Alleluja. I wierzę, że tak apostołowie traktowali swoje życie. Chciałbym, moi kochani, młodzi ludzie, abyście podjęli bardzo ważną decyzję i opowiedzieli się, po której stronie chcecie stanąć i jak chcecie iść. Powiem wam, że nie ma gorszej sytuacji i nie ma większego, dramatycznego życia, jak stanąć pomiędzy Królestwem Bożym, a pomiędzy światem. Wiecie dlaczego? Dlatego, że jeżeli jedną nogą jesteś w Królestwie Bożym, a jedną nogą jesteś na tym świecie, to Królestwo Boże nie przynosi ci radości, bo świat cię pociąga, a świat nie przynosi ci radości, bo czujesz poczucie winy, że coś nie tak robisz względem Królestwa Bożego. I w sumie stajesz się bardzo nieszczęśliwym człowiekiem. Dlatego ważną rzeczą jest, żeby stanąć po jednej właściwej stronie. Pan Jezus zostawia tobie wybór. Pewnego dnia Bóg stanął przed swoim ludem, wyciągnął swoje święte ręce i powiedział: oto kładę przed tobą błogosławieństwo i przekleństwo, życie i śmierć. I Pan Jezus podpowiada: wybierz życie, abyś żył. Ale decyzja należy do siebie. Nie stój rozkrokiem pomiędzy, bo nic nie da tobie radości. Ani świat, bo będziesz miał poczucie winy, ani Królestwo Boże, bo będzie cię ciągle do tego świata. Dlatego stań po jednej z tych dwóch stron, a ja ciebie zachęcam. Wybierz Królestwo Boże. Mam pytanie. Czy kiedy modliliśmy się tą modlitwą, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, tu szczególnie do młodych ludzi, bo starsze osoby znają tę modlitwę na pamięć. Czy ktoś z was poniżej 30 roku życia, ile jest osób poniżej 30 roku życia? Pokiwajcie do mnie. O, ja myślałem, że więcej, dobrze wyglądacie. Świetnie. Moi kochani, czy jest ktoś z was, kto nie zna na pamięć tej modlitwy i nie był w stanie modlić się razem z nami? Nie. Ja myślę, że gdybym dzisiaj stał w kościele ewangelickim, czy w kościele katolickim, czy w jakimkolwiek innym kościele i zadał pytanie, czy jest tu ktoś, kto nie zna modlitwy Ojcze Nasz na pamięć, to nie sądzę, żeby ktokolwiek rękę podniósł. Dlaczego? Bo my w naszym kraju już od dziecka jesteśmy nauczeni tej modlitwy bez względu na rodzinę, w której jesteśmy wychowani. Ale moje pytanie brzmi tak. Czy kiedy modlisz się modlitwą Ojcze Nasz, czy wiesz, o co się modlisz? To jest dobre pytanie. Przed chwilą wszyscy pomodliliśmy się, ale czy w ogóle się zastanawialiśmy, o co my się tak naprawdę modlimy? Znamy tę modlitwę na pamięć nie dlatego, że się jej nauczyliśmy na pamięć, tylko tyle razy już ją wyznawaliśmy, że w końcu już w pamięci ona nam pozostała, więc już ją znamy na pamięć. Czy wiesz,
o co się przed chwilą modliłeś. Zobaczcie, znając coś na pamięć wcale nie oznacza, że my do końca jesteśmy świadomi to, co wypowiadamy względem naszego Pana. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale modlitwa pańska jest zbiorem wielu próśb, które zanosimy do Boga. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, i uwaga, co robimy? Prosimy. Jakimi słowami? Święć się imię Twoje. Dalej prosimy. Przyjdź królestwo Twoje. Dalej prosimy. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zobaczcie, nie przestajemy prosić. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I dalej prosimy. I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I dalej prosimy. I nie wódź nas na pokuszenie, ale zbaw nas od złego. Dokładnie tłumaczenie powinno brzmieć mniej więcej i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. I nawet dzisiaj w Kościele katolickim, nie wiem czy wiecie, ale jakiś czas temu papież wypowiedział się oficjalnie, że ta część modlitwy pańskiej powinna być zmieniona, bo ona nie jest dokładnie właściwie przetłumaczona. Bo w zasadzie to tłumaczenie jest już z Wulgaty, czyli z tłumaczenia łacińskiego. Dlaczego? Jak możemy prosić Pana Boga i nie dopuść, aby nie wódź nas na pokuszenie, skoro w liście Jakuba czytamy, że On nikogo nie kusi? My jesteśmy kuszeni przez nasze pragnienia i pożądliwości. Ale jakkolwiek mamy zbiór wielu próśb, które kończymy oddaniem Bogu chwały, albowiem Twoje jest królestwo i moc, i chwała na wieki wieku. A więc modlitwa pańska jest zbiorem wielu próśb, które zanosimy do Boga. Mam pytanie. Chciałbym na jednej prośbie tylko się zatrzymać. Prośbie, która brzmi: przyjdź królestwo Twoje. Nie wiem, czy kiedykolwiek, modląc się tą modlitwą, zadałeś sobie pytanie, o co ja tak naprawdę modlę się, prosząc Pana Boga słowami: przyjdź królestwo Twoje. Czego ja tak naprawdę oczekuję, prosząc, aby przyszło królestwo Jego? To jest dobre pytanie, bo zobaczcie, ono wprowadza nas w potrzebę większej świadomości tego, o co się modlimy i dlaczego modlimy się w ten sposób do Boga. Przyjdź królestwo Twoje. Moi kochani, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, musimy najpierw odpowiedzieć sobie, co to jest Królestwo Boże. Prawda? Więc otwieramy jeden z fragmentów Bożego Słowa, list do Rzymian, 14 rozdział, 17 wiersz i czytamy. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Królestwo Boże to nie pokarm i napój. Czyli to nie jest coś materialnego, coś, co możemy dotknąć. Królestwo Boże, gdybym miał jednym zdaniem udzielić definicji, czym jest Królestwo Boże, powiedziałbym tak. Królestwo Boże jest to potężne objawienie się Boga we wszystkich Jego dziełach. Królestwo Boże jest to potężne objawienie się Boga we wszystkich Jego dziełach. Inaczej, manifestacja mocy Bożej w działaniu. Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Pamiętajmy, że wszystkie te elementy
mają charakter ponadnaturalny. I sprawiedliwość, i pokój, i radość w Duchu Świętym. Zawsze pamiętajcie, Królestwem Bożym nie jest radość, ale jest radość w Duchu Świętym. To jest bardzo ważne. Wiecie, na czym polega radość w Duchu Świętym? Radość w Duchu Świętym jest niezależna od okoliczności, w których się znajdujesz. Kiedy masz Królestwo Boże w swoim sercu, to pokój masz niezależnie od sytuacji, w której się znajdujesz. Jest taka piosenka chrześcijańska. Ja nieraz myślę, że my nawet nie wiemy, o czym śpiewamy. Ja widzę, że macie fajne piosenki śpiewacie, więc na pewno tę też znacie. Choćby figi nie zakwitły, dołączcie do mnie, i urodzaj winnic by znikł, oliwy owoc chybiłby, rola dała marny plon. Choćby wszystkie owce wybił ktoś i w oborach brakłoby krów, jednak w Panu radość będę miał. Wiecie, ja patrzę, że tu brat już tupie nogami, zaczyna klaskać w ręce. Tak, bo śpiewamy w taki sposób, jakby to była pieśń radości, ale to nie jest wcale radosne przesłanie, o czym śpiewamy. Jest to wołanie bankruta. Posłuchajcie, choćby figi nie zakwitły, w oborach brakłoby krów, oliwy owoc chybiłby, rola dałaby marny plon, choćby wszystkie owce wybił ktoś, w oborach brakłoby krów. Co to znaczy? Pewnego dnia wychodzisz z domu, patrzysz, cały twój dobytek nie istnieje, a za tobą jeszcze ten dom się zawala. Rozumiesz? A co się dzieje w twoim sercu? Śpiewamy. Jednak w Panu radość. No ta, chyba mu żyłka pękła w głowie. I z tego wszystkiego zaczął się śmiać. Bo sytuacja ta nie jest do radości ani do śmiechu. Kiedy przeżywasz tragiczną sytuację, nie jest ci do radości ani do śmiechu, chyba że twoje serce wypełnione jest Królestwem Bożym. Bo Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Czyli niezależnie od okoliczności, w których się znajdujesz, te rzeczy są w twoim sercu. Dlatego Kościół może być pozbawiony Królestwa Bożego. Później wam pokażę moją decyzję Kościoła, który jest pozbawiony Królestwa Bożego. Co jest fundamentem Królestwa Bożego? Pierwszy list do Koryntian, 4:20. Albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. Zasadza się, czyli fundamentem Królestwa Bożego jest moc. Bo Królestwo Boże, możemy cały czas ten werset mieć na ścianie, nie zasadza się na słowie, lecz na mocy. Ważne jest pytanie, w jakim kontekście apostoł Paweł powiedział te słowa? Żebyśmy zrozumieli to, przeczytajmy sobie dwa poprzedzające wersety, czyli werset 18 i 19. Paweł pisze do Koryntów, a niektórzy wzbili się w pychę, myśląc, że nie przyjdę do was. Ja jednak przyjdę do was wkrótce, jeśli Pan zechce, i uwaga, i zapoznam się nie ze słowem pysznych, lecz z ich mocą. Żyjemy w świecie niesamowicie wielu słów. Paweł mówi, ja już nie chcę tylko słyszeć, ja chcę zobaczyć. Ja już nie chcę słyszeć o waszym życiu chrześcijańskim, ale ja pragnę zobaczyć to życie chrześcijańskie. Nie w niedzielę na porannym nabożeństwie, ale w codziennym waszym życiu, w relacjach, w domu, w rodzinie, w małżeństwie. nie słowa, ale moc Boża. I ten werset 20. Albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. Pamiętacie, jest ta historia Greków, którzy szli w czasie świąt na modlitwę do świątyni. Oni są pobożnymi ludźmi, idą, aby oddać chwałę Bogu Izraela i po drodze patrzą, wow, ty zobacz, kto tam siedzi. To jest jeden z uczniów Pana Jezusa, ma na imię Filip. Pamiętacie tę historię? Oni podeszli do Filipa. Od Filipa mogli mieć informacje z pierwszej ręki na temat Pana Jezusa, ale oni nie chcieli informacji. Pamiętacie, z czym oni przyszli do Filipa? Powiedzieli tak: przyjacielu, chcemy Jezusa widzieć. Filip mógłby zadać im pytanie, a dlaczego nie chcecie posłuchać, żebym wam opowiadał o nim? I wtedy prawdopodobnie taka byłaby odpowiedź. Bo my już o nim się dużo nasłuchaliśmy. Ale te wszystkie informacje niczego nie zmieniają. My chcemy zobaczyć go. My chcemy z nim się spotkać. Wiecie, myślicie, że przed spotkaniem z Jezusem Chrystusem, kiedy miałem 23 lata, wcześniej nie wiedziałem o Jezusie Chrystusie? Pewnie, że wiedziałem. A kto w Polsce nie wie o Panu Jezusie Chrystusie? Wiedziałem, gdzie się urodził, po co przyszedł, że umarł za grzechy całego świata. Ja to wszystko wiedziałem. Ale ja go nie znałem. Nie znałem go, bo nigdy się z nim nie spotkałem. Grecy wiedzieli bardzo dużo o Jezusie. I kiedy przyszli do jego ucznia, do apostoła, oni już nie chcieli informacji, bo byli nasyceni informacjami. Dlatego powiedzieli, my nie chcemy informacji, my chcemy relacji. My nie chcemy wiedzieć, my chcemy się z nim zobaczyć. I wtedy pamiętacie, Filip zaprowadził ich najpierw do Andrzeja i z Andrzejem przyprowadzili ich do Pana Jezusa. W innym fragmencie Bożego Słowa apostoł Paweł, jest to pierwszy list do Koryntian, 2:4, mówi: a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc. Nie przekonywujące słowa mądrości, lecz duch i moc. Nieraz słyszę, jak ktoś podchodzi do mnie, wiedząc, że jestem ewangelistą, i mówi tak: Marek, dobrze, że cię zobaczyłem. Powiedz mi, bo ja mam niezbawionych ludzi w domu. Jak ja mam ich przekonać? I zawsze ku rozczarowaniu mówię tak: ty nie masz nikogo przekonywać. Bo nikt z nas, bracia i siostry, nie został powołany do przekonywania. My mamy świadczyć. A ten, który przekonuje, to Duch Święty. I to Duch Święty przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Dlatego Paweł mówi: nie były głoszone moje słowa w przekonywujących słowach mądrości, lecz co? Objawiały się w nich duch i moc, bo kiedy objawia się duch i moc, to serca są zmienione, chorzy są uzdrawiani, Królestwo Boże się manifestuje, bo Królestwo Boże to potężne objawienie Boga we wszystkich Jego dziełach. Amen. Kiedy Królestwo Boże się przybliżyło? I teraz, moi kochani, mały rys historyczny na podstawie Pisma Świętego. Do przyjścia Chrystusa świat pogrążony był w złem. Diabeł triumfował. Był panem wszystkich królestw świata. Nie było ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy grzeszyli. Wszystkie ludzkie starania i wysiłki zawodziły, nawet te najbardziej religijne. Wybrany naród był jak owce, które nie mają pasterza. I właśnie wtedy przyszedł na świat On, jednorodzony Syn Boży. odwieczne Słowo, które stało się ciałem. Syn Boży, Jezus Chrystus. Czytamy w Bożym Słowie, nie było w Nim grzechu. Przez czas dzieciństwa i młodości, jak czytamy w Ewangelii Łukasza w 2 rozdziale, 52 wersecie, czytamy, Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi. Aż do tego dnia, o którym czytamy w Ewangelii Marka, 1 rozdziale, od 9 do 12 wersetu. I stało się w owe dni, że przyszedł Jezus z Nazaretu Galilejskiego i został ochrzczony przez Jana w Jordanie. I zaraz, kiedy wychodził z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa i ducha nań stępującego jako gołębica. I rozległ się głos z nieba. Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. I w 12 wersecie czytamy, i zaraz powiódł go duch na pustynię. Co działo się na pustyni? Na pustyni nastąpiła konfrontacja. To tam, jak czytamy w Ewangelii Łukasza w 4 rozdziale, 5 i 6 wersecie, między innymi wyprowadził go diabeł na górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata w mgnieniu oka. I rzekł do niego diabeł, dam ci tę całą władzę i chwałę ich, ponieważ została mi przekazana i daję ją komu chcę. Inaczej mówiąc, diabeł powiedział, podzielę się z tobą moim królestwem, władzą i chwałę, tylko oddaj mi pokłon, uznaj moje panowanie. Świat już trwał, człowiek na świecie już żył kilka tysięcy lat. Nie było takiego, który by diabłu się oparł. Słowo Boże mówi, wszyscy zgrzeszyli. Nawet ci pierwsi ludzie, którzy byli tak doskonali, w których nie było grzechu, ani Ewa, ani Adam nie mogli powiedzieć, w grzechu urodziła mnie matka moja. Oni zostali stworzeni bezpośrednio przez Boga w to stworzenie, w to ciało. Bóg tchnął życie i stali się istotami żywymi. Byli doskonali. Bóg, żeby dać im wyższość nad innym stworzeniem, powiedział, oto teraz wam dam coś, czego nie ma inne stworzenia. Dam wam wolną wolę. Ta wola wyrazi się w tym, że pośrodku ogrodu stoi drzewo poznania dobra i zła i nie wolno wam z niego jeść, bo gdy zjecie z niego, umrzecie. Och. Wiecie, lepiej, żeby Pan Bóg im tego nie powiedział, to może by tego problemu nie było. Bo wiecie, to jest tak, kiedy małemu dziecku nic nie mówisz, on potrafi fasolą się bawić przez cały tydzień i nic się nie dzieje. A tylko babcia przychodzi, patrzy na fasolę i mówi, Jasiu, pamiętaj, żebyś tylko do ucha albo do nosa tej fasoli nie wkładał. Za 20 minut już trzeba pogotowie wzywać. Dlaczego? Bo jak mówi pewne powiedzenie, zakazany owoc najbardziej smakuje. Więc myślę, że chociaż oni z wszystkiego korzystali, to raz po raz tak spoglądali na to drzewo. Pewnego dnia kobieta podeszła bliżej. Spojrzała na drzewo i co zobaczyła? Owoce dobre do jedzenia, miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości. Nie próżności, mądrości. Wszystko pozytywne. I wtedy przychodzi diabeł. I mówi, jedz, zobacz, wszystko jest okej. O nie, Bóg powiedział, że gdy tylko zjemy z niego, umrzemy. Nie, nie umrzecie, ale Bóg wie, że gdy tylko z niego zjecie, otworzą się wam oczy i staniecie się jak Bóg znający dobro i zło. Wow, być jak Bóg. Ja myślę, że to towarzyszy współczesnemu człowiekowi od samego początku do dzisiaj. Co to znaczy być jak Bóg? To znaczy, ja nie potrzebuję Boga. Ja nie potrzebuję Boga. Jestem niezależny. Pamiętacie wieżę Babel, kiedy budowano? Wybudujemy wieżę równającą się z niebem. Będziemy równi Bogu. Wieża Babel to symbol pychy, wyniosłości, a jednocześnie jakże wielkiego postępu człowieka, jakże wielkiej, wspaniałej myśli technicznej. Ta wieża do dziś jest budowana. Na szczęście do dziś języki są pomieszane. Ale w Dzień Zielonych Świąt otrzymaliśmy jeden język. Język Ducha Świętego. Moi kochani, co się dzieje? Kobieta ulega. Daje swojemu mężowi. On również ulega. Później zrzucają odpowiedzialność jeden na drugiego. Adamie, czy jadłeś z drzewa, którego zabroniłem ci jeść? Kobieta, którą mi dałeś, ona mi dała i zjadłem. Kobieto, czy to uczyniłaś? Tak, ale to przez diabła. Diabeł mnie zwiódł. Diable, a diabeł już wiecie, nie miał na kogo zrzucić winy. I to do dziś trwa. Jak coś nie tak, to najlepiej wszystko na diabła zrzucić. Niektórych niepowodzeń w naszym życiu dopatrujmy się w naszych decyzjach, a nie w diabelskim działaniu. Bo często niewłaściwe nasze decyzje i wybory doprowadzają do konsekwencji, których nie chcielibyśmy ponosić w naszym życiu, a nieraz ponosimy. Zgrzeszyli. I tak było z każdym następnym człowiekiem. Mamy piękne historie biblijne. O Gedeonie. Pamiętacie, co on na końcu zrobił? Zaczął oddawać chwałę innym bogom. A Samson? Samson ciągle był niepokorny. Ciągle robił po swojemu, co przynosiło konsekwencje nie tylko dla niego, ale i dla jego ludu. Ale przecież mamy króla Dawida, z którego narodził się Pan Jezus w domu. On był przecież taki miły Bożemu sercu. No tak, i ten Dawid, taki wspaniały człowiek, on jest naprawdę wielkim bohaterem. W południe, kiedy jego wojsko i skrzynia przymierza były na polu bitwy, stał z swojego pięknego łoża, wyszedł na taras, aby podziwiać to wszystko, czym został pobłogosławiony przez Boga. I w pewnym momencie patrzy z daleka kobieta. Wow! Nago, wow, kąpie się, wow, ciekawe kim ona jest. I wiecie, przywołuje swojego sługę, który przychodzi do niego i mówi, przyjacielu, kim jest ta kobieta? Wiecie, ten człowiek był bardzo prawy. Otwórzcie tę historię i przeczytajcie sobie, co ten człowiek odpowiedział Dawidowi. Mówi, królu, jest to Betrzeba i podniósł głos, mówiąc dalej, żona Uriasza Chetyjczyka. Ale diabeł już zatkał uszy Dawidowi na słowa żona. Żona czyjegoś męża. Diabeł mówi, jesteś królem. Nikt ci nie zabroni. I wcale nikt nie musi się o tym dowiedzieć. I pokryją mu. Wiecie, do dziś jest taki sposób działania pokryją mu nawet wśród chrześcijan. Pamiętam, swego czasu dużo usługiwałem na zjazdach młodzieżowych. Pamiętam młodego chłopaka, który miał zostać liderem młodzieży w swoim kościele, ale miał problem, z którym nie mógł sobie poradzić. I przyszedł, żeby porozmawiać, co ma w tej sytuacji zrobić. Mówię, jaki to jest problem? A on mówi, jestem zniewolony pornografią. Pytam się, jak dużo osób o tym wie? Pastorze, z ludzi tylko ty. Wiecie, są takie rzeczy, które potrafimy robić w ukryciu i wydaje nam się, że kiedy ludzie nie widzą, to chyba nawet Pan Bóg tego nie widzi. Nie macie nieraz wrażenia, że coś za plecami Pana Boga chcemy zrobić? I co zrobił Dawid? Skutki były takie, że nie mógł wybudować świątyni, którą to on miał budować, ale budował jego syn Salomon, który notabene był wielkim i niesamowitym, mądrym królem, ale diabeł też znalazł przystęp do jego życia. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Więc diabeł sobie myślał, to jest tylko chwila czasu, żeby pokonać i tego, z którym teraz na pustyni mam zamiar się zmierzyć. Ale nasz Pan nie uległ, ale zwyciężył to pokuszenie, znokautował diabła, który oszołomiony porażką musiał się wycofać. I to jest ten moment, w którym przybliżyło się Królestwo Boże. A potem, jak czytamy w Ewangelii Marka, 1 rozdział, 14 i 15 werset, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą i mówiąc, wypełnił się czas. I co się stało? I przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. W Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale, 28 wersecie jest bardzo ciekawa rzecz, którą mówi Pan Jezus. Posłuchajcie, co Pan Jezus mówi. Mateusz 12 rozdział, 28 werset. A jeśli ja wyganiam demony Duchem Bożym, co się stało? Wtedy nadeszło do was Królestwo Boże. Jaki jest warunek wkroczenia do Królestwa Bożego? Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Upamiętanie i wiara to drzwi do Królestwa Bożego. A więc gdybym miał odpowiedzieć na pytanie, czego oczekuję, modląc się słowami, przyjdź królestwo Twoje, myślę, że proszę, aby moc Boża objawiała się, manifestowała w moim życiu, aby władza Boża panowała, aby znaki i cuda były nieodłączną częścią mojego życia. Halleluja. To jest Królestwo Boże. Królestwo Boże to nie jest tylko zbiór zasad etyczno-moralnych, na których tak bardzo się koncentrujemy, a z którymi przestrzeganiem to tak na co dzień bardzo różnie bywa. Kiedy słyszymy świadectwa objawienia Bożej mocy, ślepi widzą, głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, jeńcy wypuszczani na wolność, możemy głośno powiedzieć, Królestwo Boże się przybliżyło. 2 tygodnie temu wspominałem to na spotkaniu wieczornym wczoraj braterskim odnośnie ewangelizacji, którą mamy mieć w sierpniu w Wiśle, w Muszli w mieście. 2 tygodnie temu byłem w Katowicach zaproszony na nabożeństwa. Tyle, że to nie było nabożeństwo ewangelizacyjne. Pastor Ryszard Włókiewicz poprosił mnie, żebym w sobotę modlił się o ludzi, którzy jeszcze nie są ochrzczeni Duchem Świętym, aby byli chrzczeni Duchem Świętym. To było fantastyczne spotkanie. Oni się do tego dobrze przygotowali. W ciągu tygodnia Kościół miał czas postu i modlitwy o ten dzień, kiedy oni stanęli. Była duża grupa kilkudziesięciu osób. Była taka otwartość na działanie Pana, że kiedy krótko zwiastowałem Boże Słowo, a później zaczęliśmy podchodzić do osób, nakładać ręce, jedna po drugiej była chrzczona Duchem Świętym. Także po 30 minutach chyba z tej grupy 12 osób złożyło świadectwo. Obecność Boża była tak silna, między innymi wśród osób, które była siostra, która już była napełniona Duchem Świętym. Ona jest nauczycielem katechetyki i ona uczy grupę gimnazjalną. Na drugi dzień, kiedy na głównej sali głosiłem Boże Słowo, kiedy skończyliśmy modlić się o ludzi, którzy wyszli do przodu, pastor dostał kartkę od tej siostry. Stanął, wziął mikrofon i wierzcie mi, złamanym głosem łzy płynęły z jego oczu. Czytaj, mówi tak. Siostra, która uczy gimnazjalistów, pisze do mnie, że przed chwilą na szkółce 4 dzieci zostały ochrzczone Duchem Świętym, zaczęły modlić się innymi językami, a jedno dziecko przyjęło Jezusa jako osobistego Zbawiciela. Pomyślałem sobie, Królestwo Boże się przybliżyło. Bo Królestwo Boże jest to potężne objawienie się Boga we wszystkich Jego dziełach. Niestety nie mogliśmy w niedzielę dłużej być w Katowicach. Z żoną wsiedliśmy w samochód, wracaliśmy do domu, bo już o godzinie 18 w Chojnowie, kilkadziesiąt kilometrów za Legnicą, miałem ewangelizację. I tam przyszło, nie było duże, wielkie spotkanie, ale były osoby, które przyszły po raz pierwszy. Przyszła młoda dziewczyna z kulami, bardzo wychudzona. Miała problem chyba z żołądkiem, nie mogła spożywać pokarmów. Przyszła o kulach, wyszła bez kul. W czwartek dostałem informację, że była na małej grupie, bo mamy w tej chwili małą grupę, taką placówkę w Chojnowie, którą będziemy chcieli przekształcić zbór. Ona przyszła bez kul na spotkanie. Mężczyzna, który później przyjechał do naszego kościoła. Widzicie, patrzę, jest takie zamieszanie. Modlę się o pojedyncze osoby i nagle widzę, że takie dwie siostry z tyłu, takiego mężczyznę, gdzieś mówią, no to idź. Ja mówię, hej przyjacielu, co się stało? A on tak nieśmiało, wiecie, jak to ktoś pierwszy raz przychodzi, to jeszcze nie ma dużo osób. Mówi, no mam problem. Wyszedł i mówi, ja kompletnie nie słyszę na lewe ucho. Ja mówię, zupełnie nie słyszysz? Nie. To zaraz sprawdziłem, czy nie słyszy. Zatkałem mu prawe ucho i mówię, powtórz po mnie słowa, 1, 2, 3. On mówi, no kiedy pastor zacznie mówić? On nie słyszał. Chwila modlitwy. Ojcze nasz, przyjdź królestwo Twoje w całej mocy i sile. Kiedy zacząłem szeptać do jego ucha, mam wrażenie, że jego lewe ucho w tej chwili lepiej słyszy niż moje lewe ucho. Co się stało? Przyjdź królestwo Twoje. Kościół pozbawiony mocy Królestwa Bożego. Czy Kościół może być pozbawiony Królestwa Bożego? Spójrzcie na tą definicję. Kościoła pozbawionego mocy Królestwa. Kościół pozbawiony Królestwa Bożego jest tylko miejscem religijnego, towarzyskiego, często tylko niedzielnego spotkania ludzi, którzy bardziej lub mniej się lubią i utrzymują sobą większą lub mniejszą relację. Przychodzimy, pośpiewamy, pomodlimy się, damy trochę pieniędzy na ofiarę, wysłuchamy kazania, wracamy do domu i robimy dalej te same rzeczy w taki sam sposób jak wcześniej. Za tydzień wracamy do kościoła i tak może to trwać latami. To jest Kościół pozbawiony Królestwa Bożego, bo Królestwo Boże to potężne objawienie się Boga we wszystkich Jego dziełach. Czy dziś Kościół nie potrzebuje Królestwa Bożego? Czy nie przyzwyczailiśmy się już do tego, że się modlimy i że nic się nie dzieje? Czy już za bardzo nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ubraliśmy zbiór pewnych zasad moralnych i na tym poprzestaliśmy w naszym życiu chrześcijańskim. Posłuchajcie, mamy być naśladowcami Chrystusa, zgadzacie się? Co to znaczy naśladować Chrystusa? Wiecie, zauważyłem, że my tylko przyjmujemy często, nawet może nieświadomie, że naśladować Chrystusa to jest żyć według pewnych zasad moralnych. Ja myślę, że naśladowca Chrystusa jest naśladowcą też w jego postępowaniu i w dziełach, które dokonywał. Pamiętacie, co Pan Jezus powiedział, kiedy wszedł po raz pierwszy do Nazaretu, do świątyni, otworzył księgę proroka Izajasza? Pamiętacie werset, który przeczytał? Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność i obwołał miłościwy rok Pana. Zamknął księgę i powiedział tak: oto dziś to słowo wypełnia się w uszach waszych. I kiedy stamtąd wyszedł, a właściwie chciano go wyprowadzić i zrzucić z góry, rozpoczął swoją służbę pełną znakami i cudami. Duch Pański nad Panem Jezusem. Niedawno sobie uświadomiłem, że ten Duch Święty, który spoczął na Pana Jezusa, ten sam Duch Święty spoczywa na mnie. Halo? Ten sam Duch, aby wykonać te same rzeczy. Czy myślicie, że kiedy mówię, ten sam Duch spoczywa na mnie, wyrażam jakąś zarozumiałość? Nie. Duch Pański jest nade mną. On mnie namaścił. Wierzę, że wielu z was może powiedzieć to samo. Duch Pański nade mną, On mnie namaścił. Tylko dalej. Po co? Abym mógł być naśladowcą Jezusa Chrystusa. Bo my w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Jak gdyby Chrystus przez nas napominał. Co musimy zrobić, by Królestwo Boże się objawiło? Ostatni wiersz i będziemy się modlić. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 33 werset. Mamy nawet piosenkę, którą możemy za chwileczkę zaśpiewać na podstawie tego wersetu. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, dlatego że częścią Królestwa jest Boża sprawiedliwość. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość, pokój i w Duchu Świętym. Pamiętajcie, radość w Duchu Świętym. Szukajcie. Pamiętam, Bóg przemówił tym wersetem do mnie, kiedy byliśmy w najtrudniejszej sytuacji naszego życia po nawróceniu. Mieszkaliśmy w garażu. To było właściwie takie pomieszczenie gospodarcze, które miało tylko 9 metrów kwadratowych. Całe zawilgotniałe. Nie było tam wody, musieliśmy z ulicy we wiadrze przynosić. Nie było tam ogrzewania, tylko mały piecyk, który zimą rozpalaliśmy, to musieliśmy okno i drzwi otwierać, aby była cyrkulacja powietrza. Moja żona dziecko na noc ubierała tak, jakby wychodziła na spacer. Dlatego, że on bardzo szybko ten piec przestawał grzać i było zimno tak jak na zewnątrz. Jak rano budziliśmy się, para z naszych ust leciała. To były bardzo złe warunki. Moja żona nawróciła się w domu naszych przyjaciół. Oni byli nieprzeciętnie zamożni. Jak do nich szedłem, a często nas zapraszali do swojego domu, opowiadali nam o Bogu, wchodziłem do tego luksusowego domu. Te gdańskie meble, antyki, autentyki. Wiecie, ten samochód jeszcze miał taki wosk, bo dopiero z Niemiec był sprowadzony. Mówię o 83 roku. Wiecie, niezwykłe. Kiedy siadałem na tych sofach, a oni opowiadali, mówili: Marek, Bóg jest dobry. Wow, byłem tym podekscytowany. Ale później przychodziła godzina, że musiałem wracać do domu, do tego garażu. Więc wychodziłem od nich z domu i tak idąc ulicą, bardzo szczerze modliłem się, mniej więcej tak. Panie Boże, oni Twoje dzieci, my Twoje dzieci i jakoś dziwnie się czuję.
Przyszedłem do domu, do tego garażu, do tego miejsca, w którym nie życzę, aby jakikolwiek pies nawet znalazł miejsce. I klęknąłem przy łóżku i powiedziałem bardzo szczerze do Boga tak. Boże, gdybyś Ty mi dał, co mają oni, to ja bym zaraz wybudował nowy kościół w tym mieście. To jakbym miał to, co mają oni, to bym przynajmniej kilku misjonarzy w krajach trzeciego świata finansował, żeby mogli głosić Ewangelię. Gdybym ja miał to, co mają oni, modliłem się z głębi serca, to była bardzo szczera modlitwa, ale w pewnym momencie Duch Święty przerwał mi tę modlitwę i powiedział, moje drogie dziecko, gdybym ja dał dzisiaj Tobie, co mają oni, jutro byś odszedł ode mnie. Pomyślałem sobie, diabeł przyszedł i mi do ucha takie rzeczy szepta. Przecież ja szczerze się modliłem. Później przeczytałem w Biblii, że zbyt dużym rozsądkiem nie jest ufać własnemu sercu. Wiecie, jeżeli należysz do tych, którzy mówią, nikt nie będzie mi mówił, co ja mam robić, bo ja wiem najlepiej, to jesteś w wielkich tarapatach. Ale Pan Bóg mnie nie zostawił tylko z tym słowem. Powiedział tak, moje dziecko, ale kiedy będziesz szukał królestwa mojego i mojej sprawiedliwości, niczego nie będzie tobie brakowało, żebyś mógł utrzymać rodzinę, służyć mi, a nawet łożyć na wszelką dobrą sprawę. Minęło od tego czasu blisko 36 lat. Bóg nigdy nie naruszył tej obietnicy. Za kilka dni kończę 59 lat. Coraz częściej myślę o niebie. Tak, o domu. Wiecie, kiedy przed tobą przeprowadzka, to coraz częściej myślisz o tym nowym miejscu. To jest fajne. Chrześcijanin nie powinien tym się martwić, raczej powinien się cieszyć. Wiecie, to jest naprawdę fajne. Ale tak myślę sobie, moi kochani, jakże jestem wdzięczny Bogu za te wszystkie lata, w których ani jednego dnia Pan Jezus nie naruszył swojej obietnicy. Jestem człowiekiem pełnym entuzjazmu. Pamiętam starszego brata, który pewnego dnia do mnie podszedł. Było to 5 lat po moim nawróceniu, miałem zostać pastorem już. I podszedł do mnie i mówi tak, Marek, kiedy widzę ten twój entuzjazm, to powiem ci, ja też kiedyś taki byłem. Ale to przejdzie. Wiecie co? Muszę powiedzieć, miał rację. Przeszło na całą moją rodzinę. Królestwo Boże. Powstańcie, moi kochani. Proszę, zespół, zaśpiewajmy tę pieśń Królestwa Bożego. Moi drodzy, chciałbym przez chwilę pomodlić się. Pomodlić się o te osoby, o te małżeństwa, o te rodziny, które dziś bardzo potrzebują tej manifestacji mocy Bożej, tego objawienia mocy Bożej. Może dzieje się coś w Twoim życiu lub w życiu bliskiej Twojej osoby, wobec której to sytuacji jesteś zupełnie bezradny. Może twoje małżeństwo dzisiaj jest w kryzysie, chociaż nikt tego nie widzi, bo raczej staracie się zachować pozór, że wszystko jest dobrze. Wiecie, my jesteśmy z natury też, tej złej natury, pozorantami.
Lubimy też pokazywać pewne rzeczy tak, żeby nie pokazać tego, co jest naprawdę. Dlaczego? Bo boimy się o zniszczenie naszego wizerunku. Choć pójdziemy do pastora, porozmawiamy o naszym problemie. Daj spokój, żeby później wszyscy o nas gadali. Wiecie, i ostatecznie nie odnajdujemy rozwiązania. Problem sam się nie rozwiązuje. Nie wierzcie, że problemy same się rozwiązują. One same to się pogłębiają. A później przychodzi moment, w którym przekracza się granicę, z której już nie można wrócić. Diabeł cały czas próbuje być aktywny i możemy dookoła siebie widzieć, ile robi spustoszenia. Bożych? On ma też pewne plany. Czytamy w Bożym Słowie, on krąży jak lew ryczący i szuka, aby pochłonąć. Jak myślicie, czy on to robi, mając świadomość, że nigdy nie znajdzie możliwości uderzenia? Gdyby wiedział, że nigdy nie znajdzie takiej możliwości, by nie tracił czasu, aby krążyć. On krąży i co jakiś czas triumfuje. Ale na to objawił się Syn Boży, czytamy, aby te dzieła diabła żyć. Ojcze, przyjdź królestwo Twoje. Młodzi ludzie, obudźcie się. Ja wiem, świat jest coraz bardziej kolorowy. Wiem, że chce się z niego korzystać, wyjechać, odpoczywać, korzystać z tego wszystkiego. Jest takie powiedzenie i chrześcijanie, oni też to powiedzenie wyznają. Żyje się tylko raz. I to prawda, ja z tym się zgadzam. Żyje się to tylko raz, ale wiecznie. Ja nie mam zamiaru śmiercią sobie wieczności psuć. Będziesz szukał i będzie wydawało ci się, że to ci przyniesie radość, to ci przyniesie radość. Jak Ania, która pewnego dnia znalazła się na nabożeństwie, przyjechała pięknym, nowoczesnym modelem rowera. Kobieta mająca wszystko. Naprawdę niesamowite. Uśmiechnięta, zadowolona. Nie rozumiałem, dlaczego ona wychodzi do przodu do modlitwy, kiedy mówię o problemach. Ona wyszła do przodu i powiedziała tak. Pastorze, co z tego, że pozornie mam wszystko, skoro w moim sercu cały czas jest pustka? Co z tego, że zwiedziłam już prawie cały świat, jak w moim sercu cały czas jest pustka? Co z tego, że ludzie się oglądają, kiedy wsiadam do mojego samochodu i odjeżdżam, skoro w moim sercu jest pustka? Zaprosiła Jezusa Chrystusa do swojego serca. Stała się dzieckiem Bożym. I po pewnym czasie przyszły doświadczenia. Wszystko to, co miała, straciła. Jej mąż wyjechał do Ameryki, zostawiając ją z drugim dzieckiem, w którym była jeszcze w tym czasie w ciąży. Pamiętam, jak pojechaliśmy ją odwiedzić. Myśleliśmy, że staniemy przy dziewczynie załamanej, zdruzgoconej, bez sensu do życia. Wiecie, choćby figi nie zakwitły. A ona mówi: Marku, wierz mi, ja nigdy wcześniej nie miałam takiego pokoju, takiej radości, jak mam teraz, kiedy Jezus Chrystus jest w moim sercu. To było niesamowite. Myślę, że nawet do końca nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. Nie trać życia. Życie bardzo szybko mija. I będzie moment, kiedy odwrócisz się do tyłu i zadasz sobie pytanie, jaki jest sens mojego życia? Po co właściwie ja żyję? Praca, dom, pieniądze, kłopoty. Czy to wszystko? Szukaj Królestwa Bożego. Dołącz się do tych, którzy nazywają się najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. Przyjdź, Królestwo Twoje, Ojcze. Przyjdź i objaw się takim, jakim jesteś, a nie takim, jakim my sobie Ciebie wyobrażamy. Ojcze, przyjdź Królestwo Twoje w całej mocy i sile nad każdą osobą, nad każdym małżeństwem, nad każdą rodziną, Panie, która tworzy tę społeczność. Panie, przyjdź Królestwo Twoje nie tylko w niedzielne przedpołudnie, kiedy razem jesteśmy na nabożeństwie, ale przyjdź Królestwo Twoje w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek i sobotę. Rano, w południe, po południu i w nocy. Przyjdź Królestwo Twoje. Panie, wybacz, że tak często nie Ciebie, ale szukamy swego. Wybacz, Panie, że często budujemy konflikty, udowadniając swoją rację, a nie zmieniając problemów, które są wokół nas. Panie, przyjdź Królestwo Twoje, kiedy dotknięci jesteśmy pociskami różnych chorób, niemocy, które dotykają nasze ciała. Przyjdź Królestwo Twoje. Panie, Ty widzisz, że dziś problemy z sercem, nowotwory dziesiątkują ludzi, Panie. I też my w Kościele jesteśmy tym dotknięci. Przyjdź Królestwo Twoje w całej mocy i sile. Panie, nie pozwól, abyśmy żyli tylko wspomnieniami rzeczy, które działy się w przeszłości. Ale przyjdź Królestwo Twoje dziś i na każdy następny dzień. Panie, przyjdź Królestwo Twoje nad naszymi dziećmi, nad naszymi wnukami. Panie, Ty widzisz, że widząc tyle zła wokoło, nieraz nasze serca drżą. Ale przyjdź swojej mocy i sile. Niech Twoja święta krew będzie przykryciem dla nich, dla całych naszych rodzin. Przykryciem tak silnym, aby żaden pocisk złego przez to przykrycie nie przebił się. Panie, przyjdź Królestwo Twoje, które nie pozwoli nam wracać do domu i żyć takim życiem pomiędzy światem a Królestwem Twoim. Ty nie powiedziałeś, że mamy być ozdobą dla tego świata, ale mamy być światłem i solą tego świata. Dlatego przyjdź Królestwo Twoje i rozpal ten ogień w sercu każdego z nas, aby on nie tylko rozgrzewał nasze serca, ale oświetlał drogę nam oraz tym, z którymi przebywamy na co dzień. Panie, objawiaj się w całej mocy i sile. Miałbym taką prośbę. Czy moglibyście chwycić się za ręce? Panie, proszę, abyś teraz dał nam świadomość, że jesteśmy Kościołem i żyjemy w wzajemnej zależności. Bo kiedy jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A kiedy jeden członek doznaje radości, raduje się całe ciało. Dlatego, Panie, niech teraz moc Twojego Królestwa zacznie przepływać z osób na osoby. Panie, oto pragnę dać osobie, która jest obok mnie, to wszystko, co jest najlepsze we mnie, Panie. Panie, jestem wdzięczny Tobie, że mogę być otoczony tak wspaniałymi osobami. Panie, rozpalaj. Rozpalaj moje serce, aby ten, który stoi przy mnie, mógł tego też doświadczyć. A jednocześnie dziękuję Ci, że mogę korzystać z ognia, które jest w nim. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, że błogosławisz nas niezależnie od naszego wieku, stanu pochodzenia, posiadania. Należymy do Ciebie. Panie, niech teraz moc uzdrowienia przepływa. Niech, Panie, ci, którzy dziś są zdrowi, Panie, niech wyznają uzdrowienie dla tych, którzy są chorzy. A ci, którzy są chorzy, niech wyznają, Królestwo Boże się przybliżyło. Rany i sińce Jezusa Chrystusa objawiają swoją moc. Błogosław, Ojcze. Błogosław, Panie. Błogosław, niech przez te nogi popłynie uzdrowieńcza moc. Uzdrowieńcza moc. Uzdrowieńcza moc. Absolutnie tak. Absolutnie tak. Siostro, chodź. Nałóż ręce. Druga siostra, podejdźcie. Nałóżcie ręce. Zacznijcie się modlić. Zacznijcie się modlić. Ojcze, dzięki Ci. Dzięki Ci, że możemy sobie nawzajem usługiwać, Panie. Bo Ty nie masz wielkich ludzi. Ty jesteś wielkim Bogiem, który używa takich ludzi jak każdy z nas. Błogosław, Panie. Niech przepływa Twoja moc, Panie. Niech przepływa Twoja moc, Panie. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci za Twoje Królestwo, Panie. Dzięki Ci za nasze dzieci, do których należy Królestwo Twoje. Panie, dziękuję Ci. Niech Twój Święty Duch prowadzi nas. Amen. A teraz odwróćcie się do siebie i powiedzcie sobie coś miłego, coś takiego zachęcającego. A my zaśpiewajmy Królestwa Bożego. Szukajcie wpierw i Jego sprawiedliwości. Hallelujah.